Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
Mniej Polaków za granicą, część wraca do kraju. Do życia wybieramy również inne kraje niż emigrowaliśmy do tej pory. Spadło u nas z kolei bezrobocie i rodzi się mniej dzieci. Najnowsze dane podał GUS. Szykuje się słaby Black Friday. Co właściwie dzieje się w światowej gospodarce i dlaczego w sklepach, na razie nie w polskich, zaczyna brakować towarów? O tym porozmawiamy już za moment. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności, Przemysław Kitowski, szef rozwoju Mudita. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Główny Urząd Statystyczny sypnął wczoraj danymi. Wynika z nich, że spadło bezrobocie, wzrosła produktywność, rodzi się mniej dzieci. No to zacznijmy od bezrobocia. We wrześniu wyniosło 5,6% wobec 5,8% w sierpniu. No i właśnie dane są ciekawe, bo po wakacjach zazwyczaj bezrobocie rosło. To mamy tak dobrze w gospodarce? Znaczy cieszymy się, że spada bezrobocie.
To jest efekt odbicia naszej gospodarki, który jeszcze trochę potrwa. Mieliśmy do czynienia po tych lockdownach z taką nadkonsumpcją, szczególnie w okresie wakacyjnym bardzo mocno odreagowywaliśmy wręcz to siedzenie w domu i też taką trochę traumę, bo przecież ten ciągły stan zagrożenia, ten przedłużający się już wtedy od 2 lat, do tego niepewność, czy za chwilę nas znowu nie pozamykają, powoduje, że ciągle jeszcze jesteśmy skłonni korzystać z tego okienka chorobowego, może tak to nazwę. Więc nie zaskakuje. Bezrobocie też było przewidywane, że będzie spadać, bo po pierwsze ono nie spadło, udało się ochronić. Można różnie oceniać tarcze antykryzysowe, ale niewątpliwym jest, że przyczyniły się do zachowania zatrudnienia na rynku pracy i dzięki temu nie trzeba było tych miejsc pracy odtwarzać. Od zawsze wiadomo, że dużo droższe jest odtwarzanie miejsca pracy niż jego utrzymanie i teraz odcinamy kupony z tego, co dla ekonomistów jest rzeczą oczywistą. Więc nie dzieje się nic, czego nie można byłoby wcześniej przewidzieć i czy się cieszyć, nie wiem, bo zawsze z takim przegrzaniem ono ma symptomy nienaturalnych zjawisk, zawsze mogą się potem odbijać w drugą stronę, oby nie.
Mm-hmm. Tak, tutaj należy też spojrzeć na to, co się dzieje na świecie i to, że to bezrobocie u nas rzeczywiście spada, spowodowane też jest tym, że coraz więcej rzeczy musimy u nas produkować, czy tam doprodukować. Coś, co spowodowało to, że polskie zakłady niektóre pracują na 100, nawet można powiedzieć 110%, żeby móc uzupełnić braki, które na przykład teraz wynikają z logistyki całej z Chin. I rzeczywiście tutaj jeszcze jest jeden aspekt taki, że ten można powiedzieć, przez niektórych przedsiębiorców też lockdown, który spodziewali się, jakby na razie się nie wydarzył. Co spowodowało to, że rzeczywiście jest dość duża wiara w to, że on się nie wydarzy i dzięki temu jakby będzie szansa na to, że te firmy będą mogły funkcjonować.
Mhm. Tu pan Przemysław zwrócił uwagę na niezwykle ważną rzecz tych łańcuchów dostaw. Jeżeli czytałem ostatnio, że jeszcze ciągle odczuwane są skutki tej blokady cieśniny sueskiej, kanału sueskiego, przepraszam, nie cieśniny, tylko kanału sueskiego, to zobaczcie państwo, jak wszystko to jest współzależne od siebie, jak misternie poukładane, jak niewiele trzeba, żeby wprowadzić ogromny chaos. I wiele krajów zauważyło właśnie, stąd ta nadprodukcja w wielu miejscach w Polsce, że trzeba zdywersyfikować komponenty do tych globalnych produkcji. Mówiliśmy w tym programie wielokrotnie i okazuje się, że mieliśmy rację, że Polska będzie w tym partycypowała, w tej zmianie tej nowej światowej układanki i to też przekłada się na zmniejszenie bezrobocia. Pracowników zaczyna brakować. Bardzo wielu pracowników do Polski wraca. Nie mamy takiej ilości pracowników ze wschodu, jak mieliśmy kiedyś, chociaż ta fala się odkręca, ale przecież rynki naszych sąsiadów, gospodarki naszych sąsiadów też potrzebują pracowników i też robią wszystko, żeby ich zatrzymać.
Tutaj się może zmienić, bo właśnie dzisiaj czytałam, że w Sejmie jest projekt, dzięki któremu będzie można zatrudniać, dawać gwarancję zatrudniania na przykład takim pracownikom z Ukrainy na 2 lata, że to już nie będzie tak, że ten pracownik przyjeżdża na pół roku, musi potem wrócić na Ukrainę z powrotem, żeby dopełnić formalności, odsiedzi tam pół miesiąca i wraca tutaj z powrotem, niekoniecznie do tego samego miejsca pracy. Na ile te 2 lata panów zdaniem pomogą naszej gospodarce?
To na pewno bardzo dobry projekt, ponieważ problem z pracownikami, którzy tutaj już się zadomowili, chcieliby pracować, a muszą niestety wracać, był bardzo, bardzo doskwierający, szczególnie w takich branżach, która jest teraz chyba na całym świecie bardzo, bardzo znana, jak transport, gdzie ci pracownicy, na przykład operatorzy, kierowcy ciężarówek, tak, którzy musieli wracać, a często później niektórzy nie wracali z powrotem do Polski albo wracali, ale mieli jakieś problemy, bo nie mogli w związku właśnie z tym, co tam się działo na Ukrainie, bo rodzina ich prosiła, żeby zostali, albo nie mogli wrócić z punktu widzenia też pewnych obostrzeń. To powodowało to, że te firmy, które transportowe, też nie mogły dobrze planować swojego funkcjonowania. Jest to bardzo dobra zmiana, która na pewno przyczyni się do tego, że będziemy mieli bardziej stabilny naszą chociażby rynek związany z transportem.
Zgadzając się z tym, co pan Przemysław powiedział, brakuje mi jednego, żeby uruchomić wreszcie solidną politykę ściągania Polaków ze świata, tych, którzy do Polski chcieliby wrócić. Z Kazachstanu na przykład, ale też z wielu innych miejsc. Szacuje się, że Polaków poza granicami Polski jest jakieś 20 milionów. Przy tak dramatycznej demografii, jak mamy w Polsce, to uważam, że więcej też musimy przyłożyć się do tego, żeby Polaków tutaj sprowadzić, ściągnąć, pomóc im się zagospodarować, nie umniejszając oczywiście ten. Siłą wielką cechą wyróżniającą pierwszą Rzeczpospolitą była ta ogromna wolność, która powodowała, że wszyscy chcieli tutaj żyć, mieszkać, rozwijać się. My powinniśmy być w tej coraz bardziej ograniczonej różnymi przepisami Unii Europejskiej, powinniśmy być takim miejscem właśnie, przestrzenią wolności, swobody działalności gospodarczej. Powinniśmy być miejscem, gdzie ten potencjał naszych pracodawców, który jest ogromny i zaskakuje za każdym razem, powinien być jak najbardziej uwalniany. I to jest ten nasz know-how, to nasze DNA takie od wieków, które nosimy w sobie. Właśnie tej wolności osobistej, przedsiębiorczości.
No, też musimy wrócić chyba do pomysłów Wilczka na jednej stronie.
To była bardzo dobra ustawa. Gdybyśmy do tego mieli z jednej strony ustawę Wilczka, po drugiej stronie dobrze funkcjonujący wymiar sprawiedliwości, który pozwalałby stronie słabszej, czyli nam pracownikom, bronić się przed patologiami, to myślę, że to byłby bardzo taki zrównoważony ustrój gospodarczo-społeczny.
Wzrosła też, wróćmy jeszcze do danych GUS-u a propos rynku pracy, wzrosła wydajność w przemyśle. Styczeń, wrzesień, aż o 15%. Czy to widać i czy to jakiś stały trend i co się na to złożyło?
Tak, no ta wydajność tak naprawdę przełożona na pracownika, czyli produktywność, jest zauważalna z tego powodu, że rzeczywiście troszeczkę te ostatnie półtorej roku w części branży przynajmniej bardzo do przodu popchnęło rozwój tutaj rzeczy związanych także z elektromobilnością, ale także związanych z informatyką, dzięki czemu ta praca pracownika, chociażby niektórych programistów, którzy mogli pracować z domu, a nie marnowali czasu na dojazdy do pracy, spowodowało to, że oni rzeczywiście potrafili pracować bardziej produktywnie.
I nawet dla kilku firm jednocześnie. Wcześniej się okazało w tym momencie.
Tak, znaczy ja włożę troszeczkę łyżki dziegciu do tej beczki miodu, niewątpliwie pozytywnych rzeczy, o których pan Przemysł opowiedział, ale też ja mam wrażenie, że po prostu ta praca naszych pracowników jest mniej marnowana dzisiaj. Ja zawsze powtarzam, że pracownik oddaje się pracodawcy do dyspozycji na określony czas i pracodawca ma tę pracę tak zorganizować, tak usprzętowić, oprzyrządować i tak nią zarządzać, żeby ta praca była jak najbardziej efektywna. Jeśli ona jest nieefektywna, no to jest to przeważnie wina pracodawców. W tej sytuacji, którą mamy, gdy tej pracy jest znacznie więcej, a jakoś specjalnie nie widać większych inwestycji, no to wychodzi na to, że po prostu bardziej racjonalnie pracujemy, zarządzamy. I tutaj uważam, że presja płacowa ma też bardzo kluczowe znaczenie, żeby pracodawcy chcieli się w ogóle zmieniać. Żeby byli do tego w pewnym sensie zmuszeni. Tak jak to było w tych wysoko rozwiniętych zachodnich gospodarkach, które z racji coraz droższych pracowników nie mogły pozwalać sobie na nisko przetworzone produkty czy jakieś proste prace, na których się nigdy by nie zarobiło. I Polska zaczyna zmierzać też w tym kierunku, że musimy coraz być bardziej rozwiniętą, innowacyjną gospodarką, bo inaczej te rosnące koszty płacy nie pozwolą pracodawcom się rozwijać.
Tutaj jeszcze, jeżeli jeszcze można, jedna rzecz, bo taka troszeczkę z punktu widzenia psychologii. Kiedyś pracownik, kiedy kończył pracę i nie wykonał jakiegoś zadania, był pewien, że wróci następnego dnia i to zadanie wykona. Dzisiaj w czasach, kiedy mamy problemy z testami, z COVID-em i często dziećmi, którzy przychodzą na jakieś kwarantanny czy też izolacje, spowodowane jest to, że bardzo często pracownicy starają się dopiąć zadania, a przynajmniej tyle, ile mogą każdego dnia, żeby nie zostawiać czegoś, czego na przykład nie będą mogli dokończyć jutro.
No, na takiej imprezie rodzinnej pojawia się niemowla, który sieje na wszystkich, czy tam dziecko, które sieje na wszystkich, zaraz połowa imprezy potem tak, coś ma.
I kwarantanna gotowa. Mówiliśmy też o demografii, to teraz trochę danych. W ostatnim roku, wrzesień do września, urodziło się mniej dzieci niż zmarło Polaków. Urodzenia to 334 600 dzieci, a w tym czasie zmarło 538 tysięcy osób, podał Główny Urząd Statystyczny. No i właśnie, to jest bardzo przygnębiająca informacja, bo z jednej strony pewnie COVID nam tutaj...
O tym chciałem powiedzieć. Zapominamy, że COVID dotyczył, śmiertelność związana z COVID-em dotyczyła przede wszystkim ludzi starszych. I zapominamy również o tym, że z powodu COVID-u zmarło bardzo dużo ludzi, w cudzysłowie ponadplanowych. Ja przepraszam, to bardzo technicznie brzmi, bo każda taka śmierć jest niewyobrażalną tragedią, ale z powodu niediagnozowania, sprawach onkologicznych, kardiologicznych, a więc mamy do czynienia z kilkudziesięcioma tysiącami, różnie to się szacuje, nawet do 100 000 ponad liczbowych zgonów niezwiązanych z COVID-em, ale pośrednio, bo nie były one leczone, diagnozowane w porę i z tego powodu te zgony były, a także zgony związane bezpośrednio z COVID-em. Więc te statystyki, one w pewnym sensie są zrozumiałe, ale też jesteśmy mimo wszystko coraz bogatszym społeczeństwem, bez względu na to, jak to zabrzmi z ust związkowca i jak to potraktują pracownicy. Niestety rozwijamy się w kierunku takim, w jakim rozwijają się syte, bezpiecznie czujące społeczeństwa i ta demografia, ona będzie szła w kierunku zapaści. Dlatego powinniśmy być bardziej otwarci. Po pierwsze ściągać Polaków, którzy by chcieli do Polski wrócić, którzy pragną, marzą o tym, żeby się w Polsce znaleźć. A z drugiej strony stwarzać taką przestrzeń, żeby te braki demograficzne się u nas pojawiły. Bo jaki to będzie miało skutek? Są bardzo poważne analizy pokazujące, że Chiny nie zdążą być liderem światowym właśnie z powodu demografii. Ta ich 50-letnia polityka demograficzna, która doprowadziła do zapaści dramatycznej, jej się nie da odrobić w ciągu jednego pokolenia. To będzie proces 20, 30, 40-letni i po prostu Chiny się wyludnią. I pozycja, którą dzisiaj osiągają, ona może nie zostać skonsumowana właśnie z powodu demografii. To samo z Rosją. Rosja się wyludnia w tempie dramatycznym, niewyobrażalnym dla nas, więc należy temu przeciwdziałać, ale nie widać jakichś tutaj specjalnie ruchów, żeby coś takiego się działo.
Tak, polskie społeczeństwo się starzeje i rzeczywiście tutaj tych zgonów, ta krzywa zgonów będzie i tak rosła z punktu widzenia tego, że jesteśmy coraz starsi oraz tego, że rzeczywiście idąc tą trendem społeczeństw, które są troszeczkę droższe, niestety też jesteśmy dotykani coraz większą ilością chorób, które powodują przedterminowe zgony. Problem, który jest, jeżeli chodzi o dzietność i o ten wskaźnik, stosunek urodzeń do śmierci, to my już jakiś czas temu przekroczyliśmy barierę, która jasno mówi nam, że nie będziemy sami w stanie naszego społeczeństwa rozwijać, czyli zwiększać ilości osób bez pewnych ruchów. I rzeczywiście tutaj na świecie jest bardzo dużo osób, które mają korzenie polskie, które by chciały do nas przyjechać, mają podobną mentalność, mają podobne zachowania i są bardzo często uzdolnione, czy właśnie tutaj jak przedmówca wspomniał, czy to Kazachstan, czy to regiony, gdzie Polacy byli zsyłani
na Sybir.
Tak, no, Kazachstan był takim jednym z głównych miejsc i ci ludzie będą nam potrzebni. I nieważne, co byśmy, jakbyśmy tutaj mogli jaką politykę w Polsce planować, bez siły zewnętrznej, no niestety w pewnym momencie sobie nie poradzimy. A chcemy oczywiście, żeby ci ludzie, którzy do nas przyjadą, byli jak najbardziej z nami tożsami. Więc no, musimy stworzyć im takie warunki, żeby oni też chcieli tu przyjechać i żeby mogli przyjechać.
Jedna ważna rzecz, o której Solidarność niezmiennie powtarza. Szczególnie dotyczy to pracowników ze wschodu, którzy tutaj na naszym rynku funkcjonują i mam nadzieję, że dobrze funkcjonują. Ważne, żebyśmy wszyscy byli zainteresowani tym, żeby to była praca legalna, żeby była to praca w systemie z wszystkimi tego skutkami, składkami, podatkami, ubezpieczeniami, żeby to wszystko było w sposób racjonalny poukładane i żeby byli traktowani dokładnie tak samo jak polscy pracownicy, żeby nie było najmniejszych nawet oznak takiego dumpingu socjalnego.
No i te wtedy sprawy też ma uregulować projekt ustawy, który w tej chwili
one bezwzględnie muszą być zachowane. I Solidarność jako przedstawiciel pracowników nie ma z tym najmniejszego problemu.
Przy okazji mówiliśmy o Polakach za granicą. Główny Urząd Statystyczny ujawnił, że pod koniec ubiegłego roku za granicą przebywało czasowo około 2 239 000 Polaków, o 176 tysięcy mniej niż w 2019 roku. Czy można uznać to za wielki powrót Polaków do domu?
To znaczy czasu
7,3%.
Trzeba sobie zdać sprawę, dlaczego tak się stało i tutaj większość tej grupy osób to są osoby, które wróciły z Wielkiej Brytanii, bo ponieważ Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej. Wiele z tych osób, które wróciły tutaj, to są też osoby, które z powodów testów covidowych i nie tylko, miały zbyt długie rozłąki z rodziną. I taka osoba, która wracała i musiała na przykład być tydzień, dwa na kwarantannie, czy tam 10 dni na kwarantannie i nie mogła się widzieć z rodziną, a potem musiała wracać do pracy, to rozbiało praktycznie całą rodzinę i dużo z tych osób właśnie musiało wrócić. Aczkolwiek rzeczywiście, jakbyśmy spojrzeli na inne kraje, to dużo osób z takich krajów do nas przyjeżdża, bo rzeczywiście tutaj żyje się troszeczkę lepiej, co widać było od jakiegoś czasu po obcokrajowcach, szczególnie Skandynawa, którzy przyjeżdżają chociażby do Gdańska czy do Trójmiasta na swoją emeryturę, żeby ona była tutaj spokojna. Ja wiem, że mówimy o zupełnie innych pieniądzach, ale spokojna z punktu widzenia bezpieczeństwa.
No my też jesteśmy dla nich krajami południa Europy.
Jedna uwaga
trochę
do Anglii.
Cieplej u nas jest niż u nich i więcej słońca.
Jedna uwaga do Anglii. To nie tyle, że Anglia wyszła z Unii Europejskiej, tylko wprowadziła bardzo głupie przepisy dotyczące pracy na terenie Wielkiej Brytanii dla osób z zagranicy. Wprowadziła daleko idącą niepewność i wielu Polaków po prostu nie mając takiej gwarancji normalności podziękowała Anglikom, paraliżując zresztą ich kraj, bo się okazuje, że się nie mogą z portów rozładować, że benzyny nie mogą rozwieźć do stacji, bo nie ma kto jeździć. Więc, ale to jest przestroga dla nas. Ja się obawiałem, że Ukraińcy jak do nas nie przyjadą z powodu COVID-u, że nasza gospodarka gorzej to przeżyje. Przeżyła to nieźle, ale to jest przestroga, żeby głupimi przepisami też nie spowodować, doprowadzić do tego, co mamy w Anglii.
Mm-hmm. Polscy emigranci wyjeżdżali też, ci, którzy Wielką Brytanię opuszczali, albo wyjeżdżali najpierw z Polski, to kierowali się do Włoch i Szwecji i teraz się okazuje, zmiana nastąpiła. Wyjeżdżamy z Włoch i Szwecji, zamiast tego wybieramy Irlandię, Niemcy, Holandię, Norwegię.
Ale też dużo wróciło do Polski. Nie zapominajmy o tym, że nasza gospodarka jest coraz atrakcyjniejsza dla pracowników, którzy pracowali tam, a praca w Anglii czy w innych krajach nie jest już takim cukiereczkiem, jak to było kiedyś.
Te kraje, o których pani wspomniała, to są też kraje, które zatrudniają, nazwiemy to, specjalistów, którzy zarabiają naprawdę jeszcze w stosunku do Polski bardzo pokaźne pieniądze. I tutaj takim przełomem dla nich jest to, że po prostu wyjechać tam, to jest zarabiać w stosunku do tego samego miejsca pracy w Polsce 4-5 albo i więcej razy
więcej.
Tak, więc to jest takie kierunki się trochę pozmieniały i rzeczywiście w tych miejscach no, ci ludzie jeżdżą o po prostu pieniądze przekonałych.
Ostatni temat. Ekonomiści biją na alarm. Szykuje się słaby Black Friday. Co właściwie się dzieje w światowej gospodarce? Bo ja przypomnę, na całym świecie mamy inflację. Ceny energii szybują w górę. A w sklepach, na razie nie w polskich, zaczyna brakować towarów. I to do tego stopnia, o ile w Wielką Brytanię jesteśmy w stanie w jakimś sensie wytłumaczyć, że tam właśnie zabrakło kierowców, więc towary nie są dowożone do sklepów. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych ostatnio jakiś viral się pojawił, gdzie na zdjęciu widać, jak właściciel sklepu obkleił fototapetą puste półki, a na tej fototapecie są pełne półki. I sporo osób podobno się nawet nabrało.
Nagle okazało się, że bardzo brakuje półprzewodników na całym świecie, które produkowane są głównie w Chinach. A
to od razu powiem, o 51% spadła produkcja samochodów w Polsce.
Ale i też elektroniki użytkowej, AGD, okazuje się, jeżeli w samochodzie 1/3 ceny stanowi elektronika, no to spróbujmy wyobrazić sobie skalę problemu. I teraz mamy do czynienia, bo elektronika i do komórek, do telewizorów, do pralek, do lodówek, do samochodów. Wszyscy zaczynają sobie te półprzewodniki wyrywać, a Chiny też jakoś za specjalnie, oni też mają ciągle jakieś lockdowny, oni też ciągle nawalają w cudzysłowie z produkcją i z dostawami.
Zamykają porty, co ruszy jakiś inny.
I to jest między innymi tego skutek.
Tutaj ja tylko jedną rzecz powiem, pani redaktor, że w Polsce też już są duże niedobory i na przykład jak pójdziemy do apteki, to możemy zobaczyć, ilu leków nie ma, bo część z tych elementów, które potrzebne są do wyprodukowania leków, po prostu są niedostarczone z Chin czy z Japonii. Jeżeli chodzi o elektronikę, to rzeczywiście jest bardzo duży problem. Lead time, czyli czas oczekiwania na niektóre elementy elektroniki, nawet elementy czy mikroprocesory, ale też elementy pasywne czasami, to jest 32 tygodnie, to jest bardzo, bardzo duży czas. Skąd się to wzięło? Z tego, że po pierwsze, oczywiście były lockdowny, były problemy, ale też rynek, konsumpcja chińska, nagle produkcja chińska zmieniła się na to, że większość została produkowana na konsumpcję chińską, a Stany no, mają pewnego rodzaju wojnę handlową z Chinami i rzeczywiście Chiny w pewnym momencie pokazały, że nie koniecznie będą produkować wszystko do Stanów. I rzeczywiście będzie tak, że ten Black Friday, który w Stanach szczególnie jest odczuwalny, no on będzie zdecydowanie gorszy z punktu widzenia najnowszej elektroniki, ale jeszcze mają pewne zapasy elektroniki czy na magazynach tej starszej i to pewnie będzie wyprzedawane. No u nas w Polsce tak nie mamy takich jeszcze problemów, aczkolwiek jeżeli byśmy chcieli zamówić samochód, to nowy samochód, to trzeba będzie poczekać parę miesięcy, bo go po prostu jeszcze dostaniemy, albo nawet i dłużej.
W tej całej tragedii, która się wydarzyła z COVID-em i w tej całej katastrofie gospodarczej, jedno jest dobre, że wszyscy sobie uświadomili, jak nierozsądne było lokowanie wszystkiego w jednym miejscu i widać już zmiany i mam nadzieję, że Polska jeszcze będzie bardziej korzystać na tym przebudowaniu łańcuchów dostaw i produkcji.
No i więcej już niestety nie powiemy, tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję moimi i Państwa gośćmi. Byli dziś Przemysław Kitowski, szef rozwoju Mudita, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, na sam koniec tylko wszystkim proponuję książkę Alan Paul, Katyń.